Холодный кость, все помирают, это же заебисто.
Nie mogłem napisać, że jestem ciepłym kolesiem, bo to w Polsce ma dziwne konotacje.
O kurwa, najgorzej. Kiedy chcesz zrobić dowcip, ale okazuje się, że wszystko jest ukrytym wyjściem z szafy. Cześć, witajcie w 167. odcinku podcastu Inside Baseball z Wrocławia! Mówią do was Mateusz Żarkowski, liżę twoją matkę, w sensie jej serca.
I Konrad Okoński, chłodny koleś w ciepłym pokoju.
A w dzisiejszym odcinku rozkminy. Jebie się mu w głowie, temu routeru.
Czytanka, Igrzyska Baseball 2.
Oraz newsy w świecie instagramowego modelingu.
Mistrz PR-u.
Polak potrafi kiełbasę z grilla.
Jebane dzieci kradną nam pracę.
Wąż na wolności.
Walmart pionierem produktywności.
Przyprawił byka o rogi.
Losing face in front of children.
Klawiatury do góry! To jest napad.
Pomocy jadę pociągiem.
Fajne auto, dzięki, kradzione.
Oraz piłka w trybuny i after show. Woo! Nie mam dzisiaj żadnych robotycznych wiadomości, chyba że ta rzecz o Walmarcie będzie. Zobaczymy.
Zobaczmy, ja zakładam, że brak robotycznych wiadomości jest wiadomością o tym, że sztuczna inteligencja spiskuje.
No nic o nich nie słychać, to podejrzane. Mhm. Ej, to może być robotyczne. Mój router zaczął szaleć, Mateusz. Po prostu, wiesz... Cały czas się rozłączał, nie mogłem go połączyć generalnie, nie chciał odpowiadać. Problemy, kiedy na niego wchodziłem, wiesz, kiedy wchodziłem w niego. Generalnie nie mogłem rozkminić cały wczorajszy wieczór, co się dzieje. Ale widziałem, że tak jakby on świeci wszystkimi swoimi światełkami naraz. I nie wiedziałem dlaczego, bo przecież podłączona jest tylko jedna rzecz do niego kablem. I odkryłem, że router miał tak jakby osobny kabel, wolny kabel podłączony z tyłu i ktoś wziął drugą końcówkę tego kabla i również włączył w router. I najwyraźniej jemu się zaczęło jebać wszystko, Mateusz. Może on wysyłał i przyjmował informacje przez ten jeden kabel sam dla siebie. Bo kiedy odłączyłem ten kabel, wszystko wróciło do normy. Wszystko jest zajebiście od tego czasu. Czy możesz mi wytłumaczyć, o co chodzi?
Jeszcze raz. Czy próbowałeś wyłączyć i włączyć?
Nie, generalnie tylko kabel, który był włączony w dwa różne
gniazda
w tym routerze.
Próbowałeś wyłączyć i włączyć router.
Tak, wiele razy. Powiedz mi, czy to jest możliwe, że jeśli podłączysz do routera jeden kabel w dwa różne gniazda, to on zaczyna wysyłać i przyjmować informacje przez ten kabel sam od siebie.
W jaki sposób podłączyć kabel?
No, router ma kilka wyjść, nie? Na kilka komputerów. I ty bierzesz jeden kabel i podłączasz dwa wyjścia tego kabla w dwa różne gniazda routera. Także router może wysyłać informacje sam do siebie. Czy to może zjebać?
Tak.
Czy to może mu jebać rzeczy?
No pewnie tak, nie?
W takim zakładam, razie to się właśnie działo.
No, zakładam, że skoro... A dlaczego nie? A dlaczego miałoby się nie jebać? W sensie, jeżeli coś zmieniłeś... Jeśli wziąłbym ci nerw z oka i podłączył do czegoś, do nogi, to czy może to jebać tobie rzeczy? Odpowiedź brzmi, no tak, może, nie?
No tak, tylko ja nie jestem maszyną.
No. To też, no generalnie tak. No wysyła informacje jakieś, musi je odebrać i sprawdzić, czy są do niego.
Ale wszystkie pochodzą od niego, bo obie strony kabla są wewnątrz.
No tak, ale musi to sprawdzić. No nie wiem, no to musisz sprawdzić. Tak jakbyś jak wysyłasz maile do samego siebie, to też musisz to zrobić. Nie?
To jakbym sobie podłączył penisa do tyłka taką rurą. Jakbym wsadził penisa w tyłek sobie.
Jakbyś podłączył 10 penisów. Jakbyś włożył sobie do tyłka 10 penisów i jeden byłby twój, to musiałbyś uważać, żeby sam siebie nie zapłodnić, więc musiałbyś filtrować całe nasienie.
Tak, no to działo się właśnie wczoraj. Ale udało mi się to znaleźć i naprawić. Kocie, wypierdalaj ze stołu.
Co ciekawe, bo do tej pory uważam, że seks analny jest jedno z najskuteczniejszych sposobów antykoncepcyjnych.
Ale ale i tak musiałbym uważać.
Jest.
Musiałbym...
Dlaczego?
Nie wiem, dlaczego.
No nie wiem, powiedziałeś, że i tak musiałbyś uważać.
No i tak musiałbym uważać, no bo nie wiem generalnie, kiedy... To ja posuwam się zbyt mocno, a kiedy ktoś inny to robi. Generalnie
to ma znaczenie.
Jest to, wiesz... Chodziło o, wiesz, on działał czasami. To było tak, że bardziej wpadał w takie zakłopotanie momentami zupełne i nie działał. I jestem pewien, że gdyby 10 kutasów było w moim tyłku, w tym jeden mój, to również byłbym zakłopotany i nie wiedziałbym, co się dzieje do końca.
Myślę, że to jest to, co 10 kutasów robi to z człowiekiem. I'm so embarrassed.
Czy ty też zauważyłeś, bo to mi przypomniało tego mema, gdzie biała laska siedzi na sofie i 10 takich murzynów wielkich stoi wokół niej, nie? I jest mnóstwo memów, które przerabiają to na coś innego. I generalnie mam wrażenie, że większość memów teraz to są przerobione inne memy. Oha, koty walczą.
Kurwa.
Niech walczą! Tak, niech walczą o dominację! No i dobrze, niech walczą o dominację.
Chciałbym, żeby tak było, bo problemem było to, że Drzazga w ogóle nie wchodziła w żadne, wiesz, w żadne konflikty. Ona się usuwała tylko. I
no
kot
i dobrze.
Zaczął wpierdalać jej jedzenie.
No i dobrze.
I wtedy Drzazga zrozumiała, że trzeba użyć pięści.
No i dobrze. Problem jest taki, że nie używała tych pięści w ogóle pewnie, więc...
Nie, nie używała, teraz zaczęła. Także jestem z niej dumny, bo uderzyła kotka w głowę wczoraj. Kotek oczywiście wyjebał się na plecy i chciał się bawić dalej.
No właśnie, to jest cudowne.
No jest śmiesznie. Dzieją się rzeczy, stary. No tyle, jeśli chodzi o koty. Czy chcesz wejść w czytankę? Masz chęci?
Mam smaka.
Ta jest dłuższa trochę.
O,
tutaj
kurde.
Jest 5 stron chyba.
Wydaje mi się, że... O kurde, to powinniśmy się jakoś podzielić na role.
4.
Kurwa, ja tego nie czytałem akurat.
Stron. Ja też nie, bo ja czytałem tą pierwszą w połowie. I ten. I potem, wiesz, chciałem sobie zostawić trochę niespodzianek.
Ale tutaj widzę, że jest więcej dialogów.
W takim razie może...
Więc powinniśmy go przeczytać na rolę. Ty jesteś lepszym chyba tym. Lepszym dowódcą. Ja mogę być porucznikiem, kapralem?
Ja nie wiem, czy porucznik, czy kapral jest wyżej w tym.
Cicho. Zakładam, że kapral jest wyżej, porucznik jest wyżej.
Kto jest wyżej? Obaj są wyżej?
Dobra. W sensie, że ty będziesz szefem.
Kapral drzemiący w fotelu poderwał się na nogi i zasalutował do postaci, czyli porucznik jest wyżej.
Tak.
Dobra, czyli ty będziesz mówił dzień dobry.
Mhm. Bardzo proszę, zaczynaj.
A tam właśnie, kto jest narrator?
Wszystka śmierci, Inside Baseball Battle Royale, akt drugi. Tego dnia drzwi otworzyły się równie gwałtownie, co zamknęły poprzedniego wieczora. Kapral drzemiący w fotelu poderwał się na nogi i zasalutował do postaci, która właśnie przekraczała próg. Dzień dobry, panie poruszniku.
Spocznij, ho ho.
Ho ho ho.
Spocznij, ho ho.
Nie, czekaj, to nie może być liszkami.
Miałeś inny głos.
On był taki leniwy, nie?
Nie.
Spocznij.
On był lubieżny.
Nie wysilaj się lepiej. Od razu pokaż mi resztę tego dziadostwa, które przygotowałeś.
To jest! Odpowiedział kapral i od razu włączył przygotowany wcześniej fragment nagrania. To nie jest być może zbyt porywający wycinek, ale pokazuje, że wśród naszych obiektów znajdują się również jednostki kreatywne, zdolne do planowania.
Kto to?
Osobniki... Jakaś pani i leniwe jajko. Kurwa. Jestem zachwycony. To jest najlepsza ksywa, jaką sobie mogłem wymyśleć, ale uwielbiam to, że...
Jakaś pani.
No faktycznie. Nosi się i maca po tyłkach. A tu proszę, dwójka bierze się za konstruowanie. Panienka łączy ze sobą liście łopianu, a facet znosi duże kawałki kory. I bardzo dobrze. Każdy normalny osobnik zacząłby od budowania schronienia. Co się tak krzywisz? Spytał porucznik, patrząc na twarz kaprala. Pewnie sam byś na to nie wpadł, co? Dobra, przewijaj. Chcę zobaczyć, jak porządną konstrukcję są w stanie wymyślić. Mhm. Kawałki liany, oczywiście do związania. Tak, tu przywiązane do liściastej konstrukcji. Zaraz, chwila, zatrzymaj mi to.
Kapral rzucił się do konsoli i chaotycznie wciskając przyciski zatrzymał przyspieszone nagranie. Dalszą część ujęły kamery skierowane na morze, panie poruczniku. Powiedział kapral i nie pytając o zgodę włączył kolejny fragment. Widoczna na nim postać stała na wodzie na kawałku kory, trzymając w ręku lianę, która była połączona z liściastą konstrukcją.
Kapralu?
Kitesurfing, panie poruczniku. Spodwodny, odmiana surfingu, technicznie podobny do windsurfingu, jednak różni się konstrukcją pędnika. Zamiast klasycznego żagla używana jest tutaj odmiana latawca.
Ty mnie oczu nie mydl. Ja się spodziewałem jakiego przybłysku geniuszu, a ty znowu próbujesz podważyć cel moich doświadczeń.
Ale skąd, panie poruszniku? Przecież kitesurfing jest o wiele bardziej rozwiniętą myślą technologiczną niż schronienie. Jest przede wszystkim zaspokojeniem drugiego stopnia, pytam jedyma dyma słowa. Przerywał spiorunowany zimnym spojrzeniem przyłącznie. Dobrze, dobrze. W takim razie aspekt szajki zabójców.
Zabójców?
Obiekty Kumiko, Ae i Dave wybrały się razem, by zapolować na pozostałych uczestników eksperymentu. To są te obiekty. Więc...
To będzie Kumiko, Ae i Dave.
Kurwa, szkoda, że nie są oznaczone kolorami. Pomogło.
Improwizujmy.
Dobra, okay. Powtarzam jeszcze raz, choć sprawa jest prosta jak prostownik.
Wiesz, że...
Czy właśnie chcesz rzucić jakiś seksistowski docinek? Że żadna kobieta nie wie, jak wygląda prostownik?
Ale trafiłem, że to kobieta.
No właśnie.
Ja też jestem pod wrażeniem.
Kontynuowała, widząc, że Dave zawiesił się w półsłowa.
Nie mamy zapasów. Musimy je zdobyć. Zauważyliśmy ognisko. Jest ich dwóch, czyli idealnie. Musicie je jakoś obezwładnić. Ja będę was wspierać na wypadek, gdyby któryś z was sobie nie poradził. Mogę wiedzieć, co was tak śmieszy?
No, bo wiesz, że...
Czy tym razem chcecie dopiec mi jakimś seksistowskim tematem o słabości kobiet?
Tym razem obaj mężczyźni zastygli, urywając śmiech. Czekaj, teraz ja? Tak.
Dobra, na mój sygnał atakujecie! Teraz! Co wy odpierdzielacie?
Ja przeczytam tak. Kumiko poderwała się z krzaków, na co operator zareagował oddaleniem kamery, starając się objąć zasięgiem pole walki. Oczom obserwatorów ukazało się ognisko, przy którym siedziała dwójka nieznanych jeszcze porucznikowi obiektów. Obaj, zdezorientowani, przyglądali się nowo przybyłym. Zresztą kapral i porucznik patrzyli też tylko na nich. Obiekt AE dreptał wokół ogniska z rozpostartymi rękami. Pamiętaj, że mam kurwa ten aparat jebany.
Dlaczego ja nie jestem narratorem w takim razie?
Obiekt AE dreptał wokół ogniska z rozpostartymi rękami, robiąc przeciągłe nie! Przerywamy krótkimi tra-da-da-da-da-da! Każda przedszkolanka z wieloletnim stażem dostrzegłaby w tych ruchach dość kiepską imitację myśliwca z okresu II wojny światowej. W tym czasie Dave powoli podchodził do ogniska sztywnym krokiem. W obu rękach trzymał gałązki, z tym, że jedną trzymał skierowaną ku górze, zaś drugą w kształcie litery L trzymał na... za krótszy koniec, dłuższy kierując w stronę osób przy ognisku. Niezręczną sytuację przerwała Kumiko.
Co wy robicie? Mieliście się ich pozbyć? Co to za samolot? Co to za... Co to w sumie jest, Dave?
Jestem Gundamem.
Czy?
Skrzywiła się niewiasta w towarzystwie. Wszyscy pozostali spojrzeli na siebie.
Kobiety.
Nie, sorry, Kumiko tego nie mówiła. Przepraszam, Kumiko, jestem pewien, że nie masz takiego głosu. Jestem pewien, że masz dużo bardziej męski głos niż ja.
Następny odezwał się jeden z obozowiczy.
Sorry, to nie tak miało.
A tak w sumie to, czego chcecie. Tak się wygłupiamy, założyliśmy ognisko i przyjdźmy zobaczyć, czy coś się nie piecze. Możemy się poczęstować? Jasne, siadajcie. Hej, a co z Kumiko? Zapytał drugi z siedzących, wskazując wzrokiem na zbliżającą się postać. A tak, chciała was okraść, prawda, Dave? Prawda. Kumiko sięgała po prowizoryczny talerz, skory wypełniony gorącym czymś. Zatrzymała się w pół kroku.
Oj, to nieładnie, wypadałoby przeprosić, powiedział jeden z osobników, cofając rękę z talerzem.
Przecież nic wam nie zrobiłam! Daj mi ten talerz!
Ale chciałaś, przeproś!
Wiesz co? Sam sobie to zjedz! Poradzę sobie, bez was, stadu turniów!
Daj mi ten talerz. Powiedziała Kumiko, odwracając się napięcie, po czym znikła im z oczu, zatapiając się w kłąb buszu. Pozostali spojrzeli po sobie.
Kobiety.
Kapral, jest rano, jestem jeszcze spokojny, więcej spokojnie zapytam. Po co wy mi to pokazujecie?
Ten fragment pokazuje nam relacje damsko-męskie w badanej populacji.
Kapral, czy wy wiecie, jaki jest cel tego całego przedsięwzięcia?
Tak, poruczniku, przepraszam. Niestety obiekty póki co nie chcą współpracować. Ale cóż, to dopiero pierwsze chwile od umieszczenia ich na... Tu potrzeba czasu. Przyznam, że staraliśmy się wywołać konkretną sytuację przez jak najszybciej wdrożenie idei sponsoringu.
Co znaczy?
Otóż udostępniliśmy osobom z zewnątrz możliwość wykupienia obiektom nagród bądź pewnego rodzaju wspomagaczy.
Koszulki.
Mam nadzieję, że... Artefakty. Mamy nadzieję, że w ten sposób szybciej pojmą cel całego eksperymentu.
O kurwa stary, jakby mówili, o, sponsorzy postanowili pomóc wam, przesyłają wam koszulki Inside Baseball. O, ekstra, ekstra, kiedy będą? No, kiedyś tam będą. I przyjadą.
Weź sobie przykład z Doriana, jak sobie sami wydrukujecie.
Dorian cały czas... dwie osoby wygrały koszulki, i które dostaną, jak je zrobimy. Dorian i ktoś jeszcze. Chyba Mateusz Budzik.
Mam wrażenie, że weszliśmy z tym żartem tak daleko, że im dłużej ich nie robimy, ten żart jest śmieszniejszy.
To nie jest tak, że ja ich nie robię specjalnie. To jest tak, że budzę się rano i myślę, dzisiaj spędzę 3 godziny nie robiąc koszulek. Będę pracował 12 godzin i 3 z nich będą dodatkowym czasem spędzonym wyłącznie na nierobieniu koszulek.
Ja siedzę godzinę przed komputerem z obok strony z zamówieniem koszulek, a na końcu klikam nie. Anuluj.
Czy chcesz zapisać tą transakcję na przyszłość? Nie. Gdzie byliśmy w ogóle? Zgubiłem się.
Ach. Idei sponsoringu, to znaczy... możliwość ten? Okej, okay. Niełatwiej było im to ty. Niełatwiej. Aha.
Niełatwiej było im od razu go podać.
Rzucił od niechcenia porucznik. Kapral zdębiał na ten pomysł, lecz szybko otrząsnął się i z zaciśniętymi zębami dalej majstrował coś przy konsoli. Na ekranie pojawiła się postać Salema, który ćwiczył strzelanie, lecz co dziwne, miał w rękach prawdziwy, prowizoryczny łuk.
Tu mamy krótki urywek obrazujący, jak działa idea sponsoringu, poruczniku.
Ktoś dał mu łuk.
Nie, proszę o cierpliwość. O, tutaj, wskazał palcem na ruch ekranu, z którego wyłoniła się kolejna postać. Kobieca ponadto.
O, dzień dobry, Boziu. Chcesz postrzelać z łuku? To dość prosta konstrukcja, ale wolałem najpierw przetestować, czy idę w dobrym kierunku. W sumie dużo się nie różni od tego, co robię na cosplay.
Miał Salem? Nie, dzięki. Po prostu zauważyłam, że to drewno wygląda całkiem wygodne. Kimnę się na nim. Postać uśmiechnęła się do łucznika.
Kimniesz? Jest środek dnia? Nie lepiej robić coś kreatywnego?
Strzelec podrapał się po głowie strzałą. Przestał, widząc zmianę na twarzy Bozi. Nie bez powodu wszyscy ukrywają, czego dokładnie Bogiem jest. Mówi się tylko, że na pewno nie jest to nic dobrego.
Nie, i nie waż się mnie budzić. Chcę spać do czasu, aż ktoś weźmie jakąś pomoc. Bozia dość zwinnie wdrapała się na rozłożyste drzewo i szybko znalazła wystarczająco wygodną gałąź. Staramy się, żeby podarki dla obiektów zostały przekazane tak, by nikt nie widział dostawcy, powiedział kapral, przewijając materiał. Na przyspieszonym wideo Salem wypuścił jeszcze parę strzał, po czym udał się na chwilę w głąb dżungli. W tym czasie do drzewa doskoczyła oddziana na żółto postać z logiem DHL na plecach. Najpierw odruchowo rozejrzał się, czy nie ma nikogo w pobliżu. Zaczął wypisywać awizo. Jednak po krótkim telefonie wstawił bloczek z powrotem do kieszeni. Zostawił pod drzewem kosz owoców. Tylko dostawca zniknął z pola widzenia. W zasięgu kamery pojawił się Salem.
W sumie takie dostarczanie prezentów sprawi, że mogą zostać przechwycone przez niepowołane osoby,
zauważył porucznik.
Owszem, to też część eksperymentu. Zresztą, tak jak widać, kapral wskazał na Salema, który od razu zainteresował się koszykiem. Obejrzał owoce, a potem sięgnął do doczepioną do kosza kartkę. Kamera wychwyciła słowa zapisane na etykietce. Boziu, wróć!
Co to za jakaś nieszczęśliwa miłość? Od kogo to owoce?
Zainteresował się starszy stopniem.
Od łodzi.
Jakiej łodzi?
No łodzi. Takie miasto w centrum.
Łódź? To opuszczone przez Boga miasto.
Zdziwił się porucznik.
Przez Bozię, ale tak. Przejdźmy do konkretnego fragmentu. Musimy przewinąć nagranie. W międzyczasie widoczna na ekranach przyspieszona postać Salema zaczęła podrzucać wyciągnięte z kosza jabłko. Myślał nad czymś i najwidoczniej wymyślił, gdyż w następnej chwili zaczął wodzić wzrokiem podtrzymanej w lewej dłoni jabłka. Odtrzymanego w lewej dłoni jabłka do strzały trzymanej w prawicy. Położył strzałę i wspiął się z jabłkiem na drzewo. na którym spała Bozia, która już sekundę później leżała z jabłkiem na czole. Łucznik zszedł z drzewa, sięgnął po oręż, wycelował i szybko, nawet jak na osobę z przyspieszonym tempie, wyszedł z zasięgu kamery. A to właśnie... Boże. A właśnie to nie ten kanał, powiedział kapral i sięgnął do odpowiedniego przycisku. Na ekranie pojawiła się bardziej prażowa sceneria. Gdzieś w jej oddali można było dostrzec śpiącą postać. Po chwili na ekranie pojawiła się postać obładowana w miarę prostymi i dość grubymi, zaostrzonymi gałęziami. Rozsiadła się na piaski i zaczęła coś z nimi majstrować. Nie zatrzymując nagrania, kapral zaczął tłumaczyć. Pamięta pan, pułkowniku, postać Koko? Mówił pan, że ma błysk wokół.
Pamiętam, ale z tego co wiem, okazał się tylko kolejnym durniem.
No, po części tak, ale jeśli chodzi o to, jak odbierany jest w naszej grupie badawczej, otóż jest on tam nawet szanowany.
On?
Tak on, proszę spojrzeć. Kapral włączył przyspieszanie dopiero, gdy na ekranie pojawia się kolejna postać, która szybko podeszła do właściciela gałęzi.
O, to ja chyba. Co ty w sumie robisz? Spytał nowo przybyły osobnik, pokazując na stertę gałęzi. Będziesz budował ostrochu? To nie przesada? A to nie byłem ja.
A nie, to nie byłeś ty. No właśnie, nie ostroku. Chcę pomóc Koko.
Koko? Co mu się stało? Jak ma mu pomóc? To, że będziesz ostrzył kolejne paliki.
Rzecz w tym, że to on je naostrzył, ale od początku. Szedłem dżunglą, by znaleźć coś do żarcia i podsłuchałem, jak Arkane i Aikidosław mówili o tym, że Koko jest załamany. Całkowicie stracił na tej wyspie swoje zdolności i w sumie mieli rację.
Czemu tak twierdzisz?
Wiesz, co to miało być? Zapytał, podnosząc jeden z bardziej zaostrzonych pali. Dildo.
O kurwa. I co teraz?
Chcę je trochę przerobić, przede wszystkim wyoblić, pokazać mu potem, że był na dobrej drodze, ale za wcześnie się podda. Chcesz mi pomóc? Dużo tego.
Te czerwone są używane. Skoro robimy to dla Koko, to jasne.
Widzi pan, panie poruczniku, uważałem Koko za swego rodzaju wodza, przywódcę, któremu powinni służyć.
Ma autorytet skubany. A co on robił w tym czasie? Mam ci wprost wydawać każde polecenie?
Zaskoczył porucznik, widząc skrzywioną minę kaprala. Ten bez słowa przyłączył kanał na kamerę, która pokazywała postać załamanego artysty. Siedział na jakimś kamieniu, twarz schował w dłoniach.
Zdecydowaliśmy się, patrząc na jego postawę, aby jemu też wręczyć prezent od sponsora. W tym momencie znana już postać dostawcy zbliżyła się do Koko i położyła obok niego koszyk, po czym odeszła bez słowa. Mieliśmy nadzieję, że to jakoś go pocieszy, no ale...
Co?
Ale? Dopytał porucznik, ale obraz wyjaśniał całą sytuację. Artysta, gdy już podniósł wzrok i zauważył kosz pełen jedzenia, sięgnął po etykietkę i praktycznie natychmiast znów zaczął szlochać.
Kapralu, co tam jest napisane?
Kapral przybliżył obraz tak, aby jak najlepiej ująć otwartą etykietę. Było na niej napisane:
Szczam ci na ryj! Szczam ci na ryj, szmato!
I to by było na tyle.
Tak, koniec, tak. No ładnie. No ładnie.
Jezus Maria, to pisał Salem?
To pisał... kurwa, tak, nie.
Debielał. Kurwa, Debielał... Szczerze, zajebiście dobrze napisane, w sensie dobrze się to czyta. O to mi chodzi, że jako na czytankę.
Że nie dławimy się w trakcie, ponieważ...
Tak, nie dławimy się, nie wiemy, kto mniej więcej mówi do kogo. Jedyne, co by było fajne, to taki na przyszłość.
Podział na
gdyby
role.
Chociażby dodać podział na rolę, ale w sensie wystarczy napisać literkę albo pierwszą literkę imienia, żeby było widać, kogo jest kwestia.
Tak.
W sensie,
ale też przyznam, że moglibyśmy to robić sami, gdybyśmy przeczytali to wcześniej.
No, ale w sensie łatwiej, jak piszesz scenariusz, no to wiesz, kto mówi do kogo, nie?
Fakt.
O to mi chodzi, fakt. Że łatwiej jest osobie, która pisze, to zrobić w trakcie pisania.
Nie chcę napisać do Bozi, że Bozia była w tym, że Bozia była w opowiadaniu.
Jezus Maria, jest to... O. Ale nie, tak... Jestem po prostu pod wrażeniem tego, bo jest to wdzięcznie napisane.
Tak. O, ja mam też
wydaje mi się, że jest nawet przeedytowane. W sensie nie ma błędów ortograficznych ani jakichś takich gramatycznych, więc...
Ej, nie tylko, jest w ogóle formatowanie, wszystko jest. Bozia, byłaś w opowiadaniu, które czytaliśmy przed chwilą. Byłaś Bozią czegoś. I ja muszę jeszcze wrzucić erraty, bo ja powiedziałem w zeszłym odcinku, że jest taki plugin do Discorda, który robi automatycznie takie rzeczy. Okazuje się, że nie, że Mateusz Budzik musiał ręcznie wpisać wszystkich i wkleić nasze awatary, żeby wypuścić to w formie takiej, jak wypuścił. Także generalnie...
Mateusz Budzik.
Mateusz zrobił oryginalny...
Nie mów Mateusz, bo Mateusz brzmi jak ja.
Mateusz Budzik. Bo on się nazywa...
No, to mów.
Matej Budzik.
No to mów Mateusz Budzik, albo mów Matej.
A nie powiedziałem Mateusz Budzik?
Gdzieś Mateusz, on jest Matej teraz.
Masz rację.
Chodzi mi o to, że przypisujesz mi rzeczy, których ja bym prawdopodobnie nigdy nie zrobił.
Mateusz, kajam się. To znaczy, kajam się oznacza, że oddajesz swoją siostrę królowej śniegu. Nie, czekaj, ja oddaję się królowej śniegu. Moja siostra musi pomóc roztopić odkruch lodu w moim sercu. Chodźmy dalej.
To było głębokie?
Tak.
Jak te dildo, które projektowałeś? These are tonight's
headlines. Nie sobie. W świecie instagramowego modelingu mam dwa newsy, które oba zaczynają się od modelka z Instagrama.
Jezus Maria, ostatnio robiłem w sensie dużo takich analiz i jestem pod wrażeniem tego, co się dzieje.
Gdzie? Na Instagramie, czy generalnie na świecie?
Tak, na świecie, w sensie... A, nieważne.
Odciąłeś się od świata na dłuższy czas i teraz, kiedy wróciłeś świadomością do...
Nie, nie,
do
nawet gorzej. O kurwa, widzę to wideo.
Nie oglądaj go, wideo. Stary. Znaczy, możesz widzę je obejrzeć, go. Ale jest brutalne. Nie wiem, co
ona
oglądasz.
Ona nie żyje?
Jedna z nich nie żyje, a jedna z nich jest pogryziona przez rekinę.
O Jezus Maria!
No, muszę ostrzec. Jeśli chcecie klikać, jeśli chcecie, będziecie chcieli kliknąć, to tutaj jest filmik, jak kobieta dostaje w głowę znakiem jadąc samochodem.
Opowiedz to, to jest... Ja muszę chwilę obudzić swojego wewnętrznego...
Człowieka?
W sensie zrobić wstać, w sensie nieodwrotnie. Muszę zabić wszystko to, co... Wszystko to, co czyni ze mnie człowieka i obudzić swojego wewnętrznego...
Okej, okay, to ja mówię.
Swój naturalny stan.
To jest pierwsza historia. 35-letnia wow. Rosyjska modelka z Instagrama.
Wiecie, to jest coś, co możesz pokazywać córką.
Trochę tak. Miała wypadek podczas filmowania story na swojego Instagrama. Generalnie chciała nakręcić się...
W ogóle to brzmi jak taki oksymoron trochę.
Co takiego?
35-letnia modelka.
Ej, mówisz, że nie mogę być modelem za 4 lata?
Nie, myślę, że nie możesz być modelką, jeśli masz 35 lat.
Ona wygląda całkiem jędrnie na tym filmiku, który jest tak przerażający. To jest bardzo brutalny film. Jeśli chcecie zobaczyć filmik, który jest na dole tego...
Iwar jak zwykle. Ex-modelka.
To prawda, ex-modelka. Ona wystawiła głowę przez okno, tak jakby, żeby złapać dobre ujęcie. I niestety
uderzyła głową w znak. Musisz opowiedzieć o całej sytuacji, bo to nie jest tak, że ona wystawiała głowę przez okno, bo nie wiem, była psem i podobała jej się podróż.
Nie, ona była naga. W sensie miała tylko majtki na sobie. I z falującymi pierciami usiadła na oknie samochodu, na oknie pasażera i wychylała się do tyłu, machając rękami i głową na wszystkie strony, aż do momentu, kiedy dupnęła w znak. I to wideo jest na tej stronie. I tylko musicie wiedzieć, że nie widać na nim prawie nic, a mimo to jest bardzo brutalne.
Jest ciężko.
Każde wideo, które jest autentyczne, jest jakieś takie bolesne.
W sensie paradoksalnie
to czuć.
Paradoksalnie to jest chyba to, czego chciała, nie?
No nie.
W sensie umarła robiąc to, co kochała.
Tak. I prawdopodobnie nie cierpiała zbyt długo. No generalnie... Dorian pisze, że widział to pół roku temu. Tego nie wiedziałem. Ale dla mnie było nowe.
Ja nie wiem, dlaczego przeczytałem to takim głosem Trumpa. Takie old news.
Old news. Druga historia z Bahamów. To jest nowa
Jesus
historia.
Christ. To jest. Czekaj, ja chcę teraz wrócić trochę do tego.
No.
To jest coś takiego, co możesz pokazać dziewczynkom, w sensie, że marzenia się spełniają.
To znaczy, jeśli ktoś marzy o tym, żeby umrzeć, robiąc to, co kocha?
No, w sensie, jeśli chcesz być sławny robiąc to, co kochasz, to zawsze jest na to prosty sposób.
Ale to nie jest taka sława, która będzie trwała. O, nikt nie będzie o niej pamiętał pojutrze. Znaczy, no niby my pół roku później o tym gadamy, więc może masz rację.
Ale jest mi trochę przykro, ale nie.
Ej, ale jeśli porównasz to do tej historii, gdzie koleś trzymał książkę przed sobą i kazał dziewczynie postrzelić się z Desert Eagle'a, albo tym kolesiu, który chciał udowodnić, że jego kamizelka jest odporna na noże, to nie jest aż takie głupie. W sensie, to był faktyczny wypadek, bo ktoś podjął złą decyzję, ale to nie jest aż taka głupota.
Znaczy, wiesz, co jest smutne? Że...
nie wiem.
Tamci ludzie mieli jakieś... W sensie, tamci ludzie mieli jakiś cel i ponieśli jakieś ryzyko i tam się im nie udało.
Ale podjęli głupią decyzję, która nie miała szansy zaowocować niczym innym niż wypadkiem.
Nie do końca, nie? Mógł być po prostu duży sukces, jeśli kamizelka okazałaby się faktycznie dobra.
No ale... tak, ale jeśli się nie okaże, to umierasz.
No tak, ale tutaj... W sensie, tam przynajmniej miałeś wrażenie, że to się jakoś dobrze skończy, ale tutaj od początku widziałem generalnie, to wiedziałem, że to już się dobrze... To jest koniec złej historii. Rozumiesz, o co mi chodzi? Tamten mógł być początkiem dobrej historii, a to... jest koniec złej historii. To jest seria decyzji w życiu, które doprowadziły cię do tego.
No nie, ale to jedyne, co ona chciała zrobić, to wychylić się przez okno do zdjęcia, co robi dużo osób. To nie jest tak, że ona jako pierwsza zrobiła coś takiego. Ja uważam, jest mi głupio ją potępiać trochę. W sensie, szkoda
jest,
mi jej.
Jest, no, w sensie, a ja mi się wydaje, że warto. W sensie, nie wiem dlaczego. Mam takie głupie wrażenie. Nie wiem dlaczego, w sensie ja rozumiem, że wiesz, dasz się po niej, że życie jest proste, że uwaga, kamery i tak dalej, ale mam takie głupie wrażenie, że to jest wykreowane przez, że w sensie, że gdyby czasy były inne, to ona by się tam nie znalazła, w sensie, rozumiesz, o co mi chodzi.
Że gdyby społeczeństwo nie punktowało robienia dziwnych rzeczy przed kamerą, to ona nie próbowałaby tego.
Ale może źle o tym myślę po prostu. Muszę chwilę to sobie ułożyć w głowie.
No cóż, ta druga historia trochę potwierdzi to, co mówisz, więc...
No to może pójdźmy dalej.
Druga historia jest z Bahamów, gdzie Katarina Zarulskie, czy Zarudzkie, zobaczyła taką szkółkę rekinów. Przy czym, kiedy mówię szkółka, mam na myśli po prostu grupę rekinów.
A to nie jest się jakoś nazywa?
No chyba szkółka, nie? Szkółka ryb? Szkółka rekinów? Uznała, że te rekiny wyglądają super i że to będzie fantastyczne zdjęcie na Insta, a jako, że miała 19 lat i najwyraźniej nie słyszała żadnej historii o rekinie.
A faktycznie szkółka.
Szkółka, nie?
Też.
Ej, obawiam się, że...
Gam, Heart, Frenzy, School or Shiver.
Ej, miałem wypadek teraz.
Shiver of Shards mi się podoba.
Ej, miałem wypadek przy stole teraz, bo... Zapomniałem swoich fidget spinnerów zabrać z pracy razem z komputerem i mikrofonem i niestety bawiłem się tubką farby i rozwaliłem ją w palcach.
Jest to problem.
Jest to problem. Spróbuję wytrzeć ją w rachunek z KFC.
living the life, man. Living the dream.
Także 19-letnia instagramowa modelka weszła pomiędzy te rekiny, żeby zrobić kilka zdjęć. Faktycznie zrobiła kilka zdjęć, te zdjęcia są całkiem fajne, ale została ugryziona w rękę.
Mocno?
No, także nie wiem, czy to jest zdjęcie. Widziałem, znalazłem gdzieś zdjęcie, nie mogę go znaleźć na tym artykule.
No, ale ma tą rękę, więc...
Tak. Nie, została ugryziona tak, jakby pies cię ugryzł. Także masz po prostu dziury w ręce, ale ślady po zębach takie wielkie.
Wydaje mi się, że on po prostu, wiesz, on ją tak zarywał. Ten rekin.
Tak ją zaczepił tylko.
No, tak jakby chciałbym pociągnąć za warkocz trochę.
To jest takie praktycznie playful, nie? Dla rekinów.
Mhm. Zakładam, że tak.
No cóż, ona mówi, że nauczyła się dużej lekcji, że to była duża lekcja dla niej.
Paradoksalnie to mi się wydaje mniej głupie.
To, że idziesz między rekiny?
Tak? Nie wiem dlaczego.
Bo...
Nie wiem, muszę... Jestem w szoku.
Nie, masz rację, bo ja trochę rozkminiałem też z tymi samochodami. Wydaje mi się, że przez to, że samochody są robione tak bardzo bezpieczne, ludzie trochę bagatelizują znaczy, ja to, przykład... jak strasznie niebezpieczne jest rozpędzanie się do takich prędkości.
W sensie, ja zastanawiam się, jeśli chodzi o samochód, to przecież był tam kierowca, nie? Więc on
tak, ale kierowca filmował tą laskę. Przecież to jest no nakręcone właśnie, przez kierowcę, nie?
No właśnie o to mi chodzi, że jest to trochę takie...
On nie patrzył na drogę, stary. No nie mogę oglądać drugi raz tego.
Ale ja nie mogę zrozumieć... Ja jestem... Tak bardzo nie mogę zrozumieć idei na przykład ilości wyświetleń albo ilości followerów, czy coś takiego.
To znaczy?
To jest dla mnie...
W sensie, dlaczego to się ceni?
Bo mam w sensie, ja rozumiem... Znaczy, ja rozumiem to z marketingowego punktu widzenia, ale z punktu widzenia mnie... Rozumiesz, o co mi chodzi. W sensie, ja wychodzę z założenia, że wolę robić podcast, który jest śmieszny w nielicznych, ale ci nieliczni są zajebiście za to dobrze się bawią przy tym. Mhm.
Ja ci podam przykład, dlaczego to się liczy czasami. Jeżeli chcesz spędzić przyjemny wieczór sam w domu, dotykając się poniżej paska, i wchodzisz na stronę z hentajami i masz mnóstwo różnych tytułów po japońsku, których nie wiesz, które z nich są cenzurowane, nie wiesz, które nie, które z nich są, kurwa, z kobietami, z kutasami, więc chcesz to jakoś ułożyć i układasz sobie według najpopularniejszych, największej ilości wyświetleń, bo myślisz, no jeśli ludzie dużo klikali, to może jest spoko.
No dobra, ale w jaki sposób ma się dla twórcy, a nie dla konsumenta?
W sensie, dlaczego wyświetlania są ważne dla twórcy?
Znaczy... Mam wrażenie, że jest trochę coś takiego.
Chcesz, żebym wytłumaczył normalnie... ci viral.
Nie, chcę. Znaczy no, ale trochę gorzej właśnie, bo wygląda trochę coś takiego, że ja jako. Normalnie kiedy byłeś, powiedzmy, chciałeś sprzedać, nie wiem, farby do włosów czy coś takiego, no to musiałeś zatrudnić modelkę, walić się przez agencję, dostać się do niej i tak dalej. Najczęściej to były jakieś znane modelki czy coś takiego, a teraz robisz coś więcej. Nie musisz płacić tych wszystkich pośrednich rzeczy, tylko odzywasz się do ludzi, którzy są po prostu przerabiani i sprzedajesz im jakieś marzenia, czy zaspokajasz im jakieś potrzeby walidacji zewnętrznej, żeby po prostu przynosili ci pieniądze w taki prosty sposób.
Ale mówisz o jeśli chcesz wynająć modelkę do czegoś, czy co?
Tak, w sensie zakładam, że jesteś powiedzmy, zakładam z punktu widzenia tego, wiesz, zawsze patrzę z punktu widzenia tego, kto zabiera, w sensie kto dokonuje transakcji, w sensie kto wystawia transakcję na rynek, nie? Czyli nie z punktu widzenia modelki akurat, tylko z punktu osoby, która kupuje ją, żeby dostać jeszcze większy zysk.
Ale ty chcesz wynająć ją w jakimś celu, w sensie, żeby nagrać reklamę z nią.
No w sensie zakładam, że te modelki, które są na Instagramie, nie są popularne dlatego, że mają fajne zdjęcia czy coś takiego, tylko są popularne dlatego, że ja pokazuję im, że jeżeli będą bardziej się starały, to dostaną więcej benefitów ode mnie, typu darmowe rzeczy czy coś takiego, do tego stopnia, że będą w stanie na przykład minimalnie się utrzymać poprzez wykorzystanie swoich tam najciekawszych lat, nie?
No, w sensie, no one są popularne z jakichś innych powodów. Tak naprawdę one stają się popularne przez swoje zdjęcia właśnie. I mogą dostać lepszą robotę albo lepsze zlecenie, kiedy mają tych followersów wystarczająco dużo. Nie wiem, czy mówiłem ci w zeszłym tygodniu, ale żeby dostać robotę jako model w Nowym Jorku, musisz mieć 20 tysięcy followerów na Instagramie. I to jest z wywiadu z faktycznym modelem, nie?
No to jest bardzo mało.
I potem, jeśli chcesz się utrzymać...
To jest też inna chyba sprawa.
Bo ty mówisz też chyba o czymś takim jak ci trendseterzy, nie, influencerzy, że masz albo popularny Instagram i różne firmy przysyłają ci darmowy staw albo płacą ci kasę, żeby gadać o ich produktach. Mhm. Bo w ten sposób się na przykład utrzymujesz, no. To jest w ogóle ciekawe.
No ja patrzę trochę w inny sposób. Ja patrzę z punktu widzenia tych firm, które przesyłają te rzeczy. Mhm.
No to jest dla ciebie właśnie... tani sposób na promocję, zwłaszcza, że no...
To jest niesamowite. To jest niesamowite, że jesteś w stanie sprawić, żeby ludzie tak tanio siebie sprzedawali.
Tak, to prawda, ale to dlatego, że ludzie nie... Bo to nie są ludzie, którzy mają już na początku właśnie chyba wiesz, oni nie wychodzą, oni nie są aktorami, którzy sprzedają swój wizerunek, tylko oni są zwykłymi ludźmi siedzącymi w swoim własnym pokoju, którzy rozkręcają swój kanał w internecie i potem nagle dostają pieniądze za, wiesz, sprzedawanie czegoś swoją twarzą.
Ale to jest śmieszne, bo pokazujesz ludziom, zwodzisz ludziom, że to, co mają, jest wartościowe do momentu zaraz, kiedy tego nie będzie. W sensie zakładasz im, że oni są jakby... Wskazujesz na to, że oni są całymi swoimi szefami, tak, że są niezależni i tak dalej, ale tak naprawdę oni nie widzą tego, że to, co tracą, to w pewnym sensie lojalność marki, nie? Czyli no zresztą jako freelancer sam dobrze wiesz, jak to jest, tak? Że niezależność wiąże się też z tym, że czasami nie ma roboty i...
No tak, tak jest. Ja nie wiem, to jest generalnie bardzo dziwny nowy rodzaj zawodu, nie? Influencer. Ale wiesz, ludzie próbują, nie? To są nowe rzeczy, ludzie próbują, czy można w ten sposób przeżyć.
Znaczy, wydaje mi się, że to też pokazuje jedną z takich rzeczy, którą... To jest rozkmina, którą jak zacząłem analizować trochę ekonomię, to tak mocno mnie uderzyła. To znaczy, że nic nie ma wartości, a cała wartość jest wykreowana. To znaczy, że to, co kupuję i wszystko jest tak naprawdę, cała wartość tego, to jest marketing. Jeżeli ktoś ci powie, że coś ma taką wartość i nie wiem, na przykład ty mówiłeś o... Czy ostatnio mi wysłałeś, że jesteś wkurzony, że jakaś tam... Nie wiem, gra Monster Hunter, coś tam, ileś tam kosztuje.
Tak.
I nieważne, ile ona kosztuje, bo raz, że jest inflacja, więc pieniądze w ogóle nie mają, tracą wartości takiej
nieważne, ostatecznej. Ile ona kosztuje.
A dwa, jeżeli usłyszysz, że jest dobra, to prawdopodobnie i tak ją weźmiesz, nie?
Ja i tak ją wezmę, znaczy ja i tak bym ją wziął. Mnie martwi to, że ja namawiałem kilka osób, żeby kupiły tą grę razem ze mną, żeby móc grać z nimi, między innymi ciebie. A wiem, że jeśli ta gra kosztuje 260 zł... To kurwa mać, nikt nie zainwestuje w taką grę. Zwłaszcza, że nie gra, znaczy... nikt w nią nie grał wcześniej, bo ta gra nie było jej nigdy wcześniej na PC-cie, nie? Tej serii. To jest bardzo dziwna decyzja. Swoją drogą, miesiąc później, kiedy gra wyjdzie w digitalu, ona wychodzi na płycie za 195 chyba, także na płycie będzie tańsza.
Ale właśnie do czego dążę? Do tego, że wszystko w dzisiejszych czasach jest praktycznie marketing. Jest marketingiem.
No tak. Znaczy rzeczy są warte tyle, ile ktoś jest w stanie za to zapłacić, nie? Więc jeśli nakręcisz ludzi, żeby byli w stanie zapłacić konkretną kwotę, no to ta rzecz będzie tyle warta. I tyle, no.
Dokładnie. Dlatego też jestem takim...
Ale to nie znaczy, że to nie jest realne. To wciąż jest realna wartość tego.
Jest realna tylko w momencie, kiedy zachodzi transakcja.
No tak, ale to nie jest tak, że ty weźmiesz tą rzecz i sprzedasz i będziesz próbował później sprzedać obcym, żeby sprawdzić, czy faktycznie ma taką wartość. I tak nie możesz sprzedać jej nigdzie indziej niż w naszym społeczeństwie, więc ta wartość jest faktyczną wartością tej rzeczy trochę, nie? Chyba, że poświęcisz czas i pieniądze, żeby na przykład za pomocą marketingu wytłumaczyć ludziom, że coś nie jest tyle warte. Nie wiem.
Gorzej, możesz zrobić drugą rzecz, możesz szortować rynek i wytłumaczyć ludziom, że coś nie jest warte tyle, ile jest warte. I wtedy... A, to jest już grubszy temat. Ale jestem ciekaw, jakby, że zaczynamy sprzedawać abstrakcyjne rzeczy i jest to trochę mnie przeraża w kontekście... jak to powiedzieć najłatwiej? Że kiedyś na przykład kupowałeś płytę i miałeś płytę.
Tak.
To było coś fizycznego i to było takie, wiesz, takie klasyczne, ale jeden z takich większych przeskoków jest teraz, kiedy nie kupujesz piosenki, kupujesz prawo do piosenki, co więcej, w ogóle nie musisz kupować, bo ta piosenka jest na YouTubie, więc płacisz, nie wiem, oglądaniem reklam.
Ale to jest tylko stare przejście z produktów na usługi. To jest tak, jak pójdziesz do fryzjera i zapłacisz 150 zł za zajebistą fryzurę, a za 2 miesiące nie będziesz już jej miał, ponieważ włosy ci wyrosną.
Czyli sugerujesz, że płacisz za status albo za... No w sumie. Płacisz za swoje emocje? Przedajesz emocje komuś?
W zasadzie, jak się zastanowisz, to wszystko i tak sprowadza się chyba do czasu, nie? Kupujesz trochę dobrej zabawy i albo sprzedajesz swój czas, żeby coś zrobić.
Wydaje mi się, że to są dwie różne rzeczy właśnie, że jeżeli operujesz na kupowaniu i sprzedawaniu czasu, to zdobywasz wartość, a jeżeli operujesz na kupowaniu i sprzedawaniu wizerunku czegoś, to tę wartość tracisz. W związku z tym tworzysz wizerunek poprzez na przykład jakieś w sensie życie, poprzez na przykład spreparowane profile instagramowe, typu możesz żyć tak jak ja, jeśli kupisz sobie takie, nie wiem, taką sukienkę letnią, czy coś takiego.
Oto 14 rodzajów kremu, których używam na co dzień.
No, a szósty cię zaskoczy.
It will blow your teeth clean off. Cytując mema, którego widziałem. O Jezus, chodźmy do przodu, bo...
Idziemy dalej, no.
Let's overthink everything.
Nie, jest to coś takiego po prostu, co ostatnio mocno mi się miesza w głowie i widzę strasznie dużo możliwości w opracowaniu o to. Jestem trochę przerażony, co można z tym zrobić.
No można się bawić, możesz zostać influencerem.
Nie, ja myślę o czymś innym zupełnie.
Okej. Jedźmy w mistrza PR-u. To jest twoje chyba.
Mistrz PR-u! O, to jest... Kurwa, to dobra, dalej. Więc w mieście Lebanon. Policjantki, które patrolują ulicę, dostały, że tak powiem, nakaz od szefa, w sensie rozporządzenie od szefa, które mówi, że nie tylko... Że jakby to powiedzieć, żeby zwiększyć atrakcyjność miasta, powinny zmienić mundury na szorty.
No faktycznie, no oni mówią tutaj 99% turystów nosi szorty. Ale czy faceci też muszą nosić szorty? O Jezus, ale fajny kostium.
Ale zastanawiam się, w sensie, dlaczego?
Dla mnie to jest proste, ja wiem dlaczego. Dlatego, że jeśli to jest policjantka, to jest osoba, która jest wytrenowana, która jest silna.
Jeśli będziesz uciekać, to ona na przykład rozepnie stanik, ty się przewrócisz o swoją erekcję.
Nie. Zobacz, to jest osoba, która jest sprawna i silna, bo jest policjantką, ona potrafi cię obezwładnić. Więc w momencie, kiedy ty zaczynasz się rzucać na przykład do takiej osoby, to ona napina udo i te wychodzące te takie żyły i wychodzące te sznury mięśni na tym udzie sprawiają, że ty miękniesz i ty mówisz, ojej, dobrze, zapłacę mandat pani police.
Wydaje mi się, że to jest mega ciekawe, że zaczynamy... Nie mogę, mam... W sensie, wszystko, jakby... Ta natychmiastowa gratyfikacja, która jest we wszystkim, mnie przeraża.
To znaczy?
Że ktoś mówi, no że nie chcemy bazować na przykład, powiedzieć, zadaniem policji jest czuć się bezpiecznie, zobaczmy co zrobić. Nie, po prostu zwiększmy atrakcyjność naszego miasta, a przy okazji ty, noś shorty. To jest to samo... I to jest. W sensie. Oh.
No jest to obrzydliwe, ponieważ jest to jeden krok od to... No Fat Chicks Allowed.
W sensie to nie jest obrzydliwe, to jest okej. Okay. To jest okej, okay, No Fat Chicks Allowed. Ale.
Nie, bo to nie
kurwa,
jest. Nie tak powinieneś wybierać policjantów i policjantki.
W sensie, ja widzę co. Ja jestem chyba strasznym seksistą, ale widzę coś takiego na zasadzie. Nie możesz. Nie chcemy oglądać, jak gracie w siatkówkę. Chyba, że będzie to na plaży i założycie bikini. I wtedy nikogo nie obchodzi, jak grasz w siatkówkę. I to jest dla mnie takie dziwne. W sensie, że pomimo tego, że ktoś ci to mówi, to ty stwierdzasz, okej, być może będę grał. W sensie, są takie dwa bardzo sprzeczne paradygmaty, które koegzystują jednocześnie. I dla mnie to tak mocno jest stoi w sprzeczności z sobą.
Znaczy, ja jestem generalnie... Ja nie jestem przeciwnikiem obiektywizacji, jeżeli jest ona w obie strony. Także wystarczy...
Co to znaczy w obie strony?
No to znaczy, że chcemy zwiększyć popularność miasta, więc panie muszą nosić shorty, a panowie muszą nosić obcisłe t-shirty na swoich przypakowanych klatach. No i wiesz,
ale
spoko,
to nie jest faszyzm. Właśnie o to chodzi, że...
Obcisłe majtki. Muszą mieć skarpety w majtkach.
Ja chyba muszę spojrzeć na to, muszę, w takim razie, żeby pogodzić tę sytuację, muszę spojrzeć na to po prostu inaczej. Nikt nie traktuje kobiet poważnie.
Znaczy no...
One same też siebie nie. I to jest taka najważniejsza rzecz w sumie na to wszystko.
No jest to jeden z problemów, tak.
Każda próba, znaczy nie, to nie jest problem, to jest rozwiązanie problemu.
Jak? To, że nikt nie traktuje kobiet poważnie, jest rozwiązaniem problemu?
No, w sensie, jeżeli jeśli przestaniesz się tym przejmować, tylko założysz, że tak jest po prostu, to nagle wszystko odpada.
No nie, bo wciąż jest problem, że nikt nie traktuje kobiet poważnie. I że ktoś...
Nie, ale one nie chcą być traktowane poważnie.
Ktoś
no
uderzy
to jest
w dupę taką laskę, która jest policjantką w Lebanonie.
Super!
No nie, to nie jest poprawnie.
Jak
chyba,
nie jest poprawnie?
Aresztowany.
To zależy od tego, jak przystojny jest.
A, to prawda. Dziwna decyzja w każdym razie. Taka nie dzisiejsza trochę.
Nie, w sensie for all the right reasons.
Znaczy no, wiem, że mieli w tym jakiś, wiesz...
Ale to nie jest... Zauważasz, że to jest kolejny właśnie mistrz PR-u? W sensie ktoś mówi... Właśnie tytuł tego newsa to jest mistrz PR-u, że ktoś mówi, jak możemy podnieść miasta? No, podnieść atrakcyjność miasta. No, więcej atrakcyjnych kobiet. Mamy takie atrakcyjne kobiety, które generalnie stoją na ulicach i tak już za to im płacimy. Nie musimy zatrudnić dodatkowych. Ale one nie wyglądają atrakcyjnie.
Dlaczego? Bo
no
mają
jest
spodnie.
Bo mają spodnie. Jest na to rozwiązanie.
W spodniach. Fuj.
Jest na to rozwiązanie. Hej, czekaj, Lebanon. Gdzie jest Lebanon?
To jest prawdziwe imię tego chłopca z Czarnoksiężnika z archipelagu, z tego filmu Ghibli. Co?
Nie, to jest ten koszykarz.
Lebanon? To ten koszykarz, który mówią, że jest lepszy niż Michael Jordan. Lebanon James. Leibniz.
O Jezus, jest... Nie, to ten matematyk, który wymyślił transformatę.
Wszystkie te... ten. Temat kobiet noszących shorty obowiązkowo jest, wiesz, trudny dla mnie, bo chciałbym go potępić jako człowiek z XXI wieku, ale też chciałbym oglądać kobiety w shortach, co jest moją wielką wadą jako mężczyzny.
Wydaje mi się, że musisz to pierwsze odrzucić, a to drugie zaakceptować.
Tak. To znaczy ja powiem tak, potępiam ich decyzję, ale również zmieniam swoje plany wakacyjne na Lebanon. O, to jest... Lebanon jest w Arabii. Co? Czekaj.
Tak.
Jak to jest możliwe? Tak. Przecież...
To
jest w ogóle kraj!
Myślałem, że to jest w Afryce. No bo jest napisane City of Lebanon, więc...
Właśnie
nie
tak.
Wiem, czy to jest miasto.
Kapital to jest Bejrut w ogóle, który znam skądś. Znam tą nazwę. Znam nazwę Bejrut. Tak jakby...
Słyszałem kiedyś.
Tak. O kurwa. Lebanon.
Dlaczego napisałem... In the City of Lebanon. To jest dziwnie napisane.
To jest generalnie krawędź Afryki, Europy i Azji.
Ja mogę przesunąć to do Afryki pod warunkiem, że nazwę to Lebananon.
Kurwa. Jakbyś mi powiedział, że ten kraj jest w Azji albo w Europie, to bym pewnie uwierzył w oba. Ale to jest chyba Azja raczej.
Nie mam gdzieś.
Mam w dupie.
Ale jestem trochę zachwycony tym. W sensie... Zachwycony tą ideą właśnie, że możesz, że przed chwilą o tym rozmawialiśmy, że możesz tak naprawdę kupić od ludzi wszystko. Tym jakiś szacunek do samego siebie.
Możesz kupić od ludzi szacunek do samego siebie? Nie, tego nie możesz kupić. Chyba, że ktoś szanuje to, że masz pieniądze. Okej, chcesz usłyszeć o nowym wynalazku polskim?
Nie, uważam, że ta decyzja została super po prostu przechwycona i super wykonana. Nie mam nic do zarzucenia temu.
Tym shortom?
W ogóle, w sensie jest okej.
Dobra, to jedziemy dalej. Polak potrafi kiełbasę z gryla. Dwóch Polaków, Mateusz, stworzyło laser do nacinania kiełbasy na grilla.
Nice.
Wydaje się, że to jest temat, o którym chcę porozmawiać, nie? Ale nie. Dwóch Polaków opracowało technologię laserową do nacinania kiełbasy, mówi mambiznes.pl. Waldemar Cieślak i Grzegorz Wojdak zarejestrowali w urzędzie patentowym nacinaną kiełbasę, a sam wynalazek zyskał zainteresowanie wśród firm z branży wędliniarskiej. Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego ktoś pozwolił im opatentować nacinaną kiełbasę? To nie jest tak, że oni wymyślili nacinanie kiełbasy do kurwy jebanej nędzy. Twórcy pomysłu otrzymali zgodę na objęcie patentem nacinanej kiełbasy w całej Unii Europejskiej od 1 stycznia 2017 roku. To w ogóle w przeszłości. Czy to jest stary news?
Wiadomo, że Polska to wręcz kolebka kiełbasy.
No tak, mówi się. Amerykanie mówią kiełbasa na taką polską, na ten, kiełbasa sausage.
Kiełbasa sausage.
Oni mówią ATM machine i mówią kiełbasa sausage. To za masło maślane kraj. Pomijam w ogóle fakt, że nie wiedziałem, że możesz zrobić laser tak mocny, że natnie ci kiełbasę w kilku, wiesz, na głębokość powiedzmy centymetra.
Co? W sensie, nie słyszałeś nigdy o rzeczach laserowo ciętych, kawan.
No dobra, masz rację. Masz rację, słyszałem. Ale nie rozumiem, dlaczego ktoś dostał pozwolenie na, kurwa, opatentowanie czegoś takiego.
Ale to jest wzór przemysłowy. To jest na przykład jakiś konkretny wzór na tej kiełbasie.
Ale czyli na przykład, czyli myślisz, że oni dostali tak naprawdę patent na nacinanie kiełbasy laserowo?
Tak, zakładam, że po prostu powiedzieli, że jakby wzór przemysłowy to oznacza, z tego co ja rozumiem, to możesz to traktować jako sposób wytworzenia produktu.
Okej, okay, dobra, no to
więc
to
sprzedają. Sprzedają, że ja mam kiełbasę, potem ją robię tak i ona zwraca tak. To tak jakby powiedzieć, że na przykład Kentucky Fried Chicken, tak, opatentowało swój wzór na to, albo McDonald's opatentował swoje hamburgery.
Okej.
Okay. Że nikt inny nie może robić ich w ten sam sposób, co nie znaczy, że nikt nie może robić hamburgerów.
Tak. Patenty są chujowe trochę. Ale jak było napisane, ten artykuł sugerowało mi, że oni generalnie dostali patent na, wiesz, sprzedawanie nacinanej kiełbasy.
Znaczy tutaj, no to musisz już generalnie pobawić się w prawo patentowe, które mówi, jak różny musi być patent, nie?
Tak.
Patent. Ale nie do końca, nie?
Chciałbym, żebyś kiedyś, kurwa, zgarnął jakieś pieniądze z jakiegoś patentu, żebym mógł zacząć myśleć o patentach pozytywnie.
Wydaje mi się, że to jest, że to nie jest nic takiego, nie? W sensie, no to tak jak ty robisz komiks i go, wiesz, po prostu zostawia się za jakiś czas i go już nie rysujesz, a ktoś go kupuje później. W sensie, no to trochę tak działa, tak?
No, ja wiem.
This woman don't want to let a little girl sell some water.
Bo to jest tak, jakbym
ja... Tak, ja mam patent.
Jakbym ja opatentował sposób rysowania komiksu i inni nie mogliby rysować w podobny sposób. To byłoby coś
mógłbyś
takiego.
Mógłbyś zastrzec... jak to się mówi? Copyright. Mógłbyś skopyrajtować jakąś postać, albo kija w dupie,
no to
albo
nie,
jakiś
to jest automatycznie kopyrajtowane, to jest moje prawo autorskie.
No to jest dokładnie to.
No nie do końca. Bo jeśli ja zastrzegłbym specjalny sposób kładzenia tuszu za pomocą rozjebanej szczoteczki do zębów, to byłoby coś takiego właśnie, bo ty patentujesz sposób wytwarzania konkretnych rzeczy. Ale jeśli ja wymyślę sobie postać i wiesz, wymyślę jej historię i tak dalej, no to jest postać mojego autorstwa. Trudno to porównać tak dosłownie.
Ten sposób wytwarzania też jest czymś takim. Jeżeli udowodnisz, że nikt inny tego nie robi i ty jesteś pierwszy, to dlaczego miałbyś nie mieć do tego praw? W sensie, no na tym polega zabawa.
No niby.
Problemy się zaczynają z trollami patentowymi, którzy tak patentują wszystko i potem masz problem z tym. Super było to powiedziane w chyba Silicon Valley, miał super odcinek o tym.
No, jest to generalnie taki temat, w który, znaczy jest to pozycja, którą jest łatwo nadużywać.
Nie, wszystko możesz nadużywać łatwo.
Nie wszystko możesz nadużywać tak samo łatwo jak inne rzeczy. Niektóre rzeczy są łatwiejsze
do
nadużywania.
No, ale chodzi mi o to, że jeżeli jest gdzieś miejsce, w sensie ja zakładam, że rynek jest efektywny, to znaczy, że jeżeli gdzieś jest miejsce, to zostanie to wypełnione.
Tak, jeśli da się znaleźć lukę w prawie, to znajdziesz kilku cyganów albo starszych kolesi, którzy będą wykorzystywać tę lukę w prawie.
I to trochę właśnie odnosząc się do tego, wracając do tych newsów o tym instagramowym modelingu, czy właśnie o tych policjantkach, to jest właśnie trochę tak działa konkurencja też, nie? Że jeśli nie chcesz nosić tych shortów, to nie musisz, ale mamy cztery osoby na twoje miejsce.
Ej, stary, wyobraź sobie, że tworzysz taką alternatywną rzeczywistość, w której jeśli chcesz wprowadzić jakieś prawo, to wprowadzasz najpierw w tej alternatywnej rzeczywistości, przewijasz czas do przodu i patrzysz, ile rodzin cygańskich utrzymuje się wyłącznie z luk w tym prawie. I wtedy wiesz, to jest taki beta testing. Bo oni sobie są najlepsi do wynuchania takich rzeczy.
Nie, ja myślę właśnie, że to jest okej, nie? Że to jest po prostu... Musisz być świadomy tego, że na każdą twoją rzecz czyhają rzeczy, nie? Dlatego wiesz, nie możesz żyć takim przeświadczeniem, że jeden twój ruch zrobi ci całe życie, nie? Najczęściej tworzysz takie sytuacje i raz czy dwa ktoś ciebie wyrucha, a potem jest okej.
No. O czym my w ogóle mówiliśmy? A, o kiełbasie z grilla.
Ale i walić to, nie? Bo nie tylko roboty kradną na pracę, ale także jebane dzieci.
Co? Myślałem, że dlatego nie wolno im pracować.
They took a job! Więc, gdzie to było?
A white woman.
Nie mam.
To mogło być w Ameryce, woman. Tam są biali ludzie.
San Francisco! San Francisco. Kobieta była... W sensie, jestem zdziwiony, dlaczego jest tutaj podkreślenie, że to jest biała kobieta, która dzwoni na czarną dziewczynkę,
to jest w kapsie,
ale jest okej.
Okay. To jest takie, a white woman!
Tak, to jest bardzo... A white woman! Ale podoba mi się idea. Cały news opisuje sytuację, w której kobieta dzwoni na policję, ponieważ dziewczynka sprzedaje wodę przed jej budynkiem. Najwyraźniej jej się to nie podoba. Więc dzwoni na policję zapytać się, czy może sprzedawać bez pozwolenia.
Przepraszam, to jest taka dziewczynka, która sprzedaje wodę. To jest taka osoba, która sprzedaje wodę pod moim budynkiem. Zaczepia ludzi. O kurwa. Trzeba być chujem, stary.
Nie.
Mieliśmy taką historię o lemoniadzie niedawno chyba.
No.
Gdzie zamknęli dziewczynce stand z lemoniadą, ponieważ nie miała wykupionego pozwolenia.
Mi się podoba ta sytuacja, w sensie ta kobieta wie, czego chce od życia. Ona wie, że nie chce, żeby ktoś sprzedawał wodę pod jej budynkiem i jest w stanie zrobić rzeczy, które sprawią, że to będzie, że to, wiesz, przestanie być.
Tak, musisz to szanować, w sensie prawo do... Ona nauczyła tą dziewczynkę, że trzeba mieć pozwolenie. Moim zdaniem dała jej dobrą lekcję.
Nauczyła ją też, że zawsze będą ludzie, którzy będą chcieli ci dosrać.
Tak, więc to nie, są dwie ważne lekcje.
Mi się wydaje, że to jest o wiele ważniejsza lekcja niż to, co mogła zarobić na tej lemoniadzie. To jest super. Mm-hmm. To jest super lekcja, żeby pokazać, że są ludzie, którzy będą chcieli ci dopierdolić tak bez powodu.
Tak, jeśli już ustanowiliśmy prawo, które mówi, że musisz mieć pozwolenie, a jeśli nie, to cię zamkną, no to trzeba dzieciom też wytłumaczyć, że takie prawo istnieje i że chuj z nimi.
Nie wiem rozwiązania. Tak, nie znam rozwiązania tego.
Było jakieś rozwiązanie. Był jakiś koleś, który sprzedawał chyba kanapki na jakimś kampusie i wytłumaczyli mu, że musi mieć pozwolenie na sprzedawanie kanapek, więc zaczął chyba sprzedawać kartki papieru i dawał za darmo kanapkę. Znalazł lukę generalnie. Są takie luki. Także dziecko, poczytaj trochę prawo albo odezwij się do Bartka. Bartek za małą kwotę na pewno znajdzie ci rozwiązanie.
Widzisz? I to jest, jak dla mnie właśnie prawo jest takim... Prawo jest takim ciekawym przypadkiem, że masz ludzi, którzy po prostu będą się za ciebie kłócić i stworzą całe słownictwo i cały system po to, żebyś ty nie mógł tam wejść.
No trochę tak jest, w sensie... To kiedyś będzie zupełnie... Oni będą mówili językiem, którego nawet nie będziemy rozumieli.
Znaczy, czy to nie jest trochę oddelegowanie odpowiedzialności właśnie?
No nie, ty jesteś wciąż odpowiedzialny za wszystko. Znaczy spada odpowiedzialność na ciebie, tylko wynajmujesz człowieka, który wie, jak mówić rzeczy, które powinno się powiedzieć, żeby zmniejszyć twoją karę. Ale przeraża mnie, że to jest trochę tak, jak kiedyś Biblia była po łacinie, bo nie chcieli, żeby plebs mógł czytać te słowa i
no właśnie dokładnie o to mi, dokładnie o to mi chodzi, może źle to powiedziałem, ale właśnie o coś takiego mi chodzi, że tworzysz sytuację, w której ty jesteś pośrednikiem.
Ale to jest wywołane nie tym, że oni chcą, żebyś ty nie mógł tego zrozumieć, tylko wywołane jest to tym...
Wydaje mi się, że też.
Że oni są specjalistami od znajdowania kruczków, którymi mogą wyruchać inne osoby, przez co to prawo musi być napisane takim językiem, bo inaczej możesz znaleźć kruczki.
Nie, wydaje mi się, że to działa w drugą stronę. To znaczy, każdy system, tak jak z Biblią jest, najlepiej podsumował to chyba George Carlin, który prowadza się do jednego przykazania, nie bądź chujem.
Nie bądź chujem dla innych ludzi, no.
I wszystko, co idzie dalej, jest tylko tworzeniem wyjątków od tego.
No trochę tak było. Fajne, miał bardzo fajne wystąpienie z tym.
Znaczy to jest akurat moja rozkmina na ten temat, że każde nałożenie, każde prawo, które jest nałożenie, jest tworzeniem wyjątków do tego, do momentu, w którym system jest już na tyle skomplikowany, że nikt nie jest w stanie go ogarnąć. Więc tworzy pomiędzy warstwą tą, powiedzmy, nadzorującą, a wykonawczą, taką rozmytą barierę odpowiedzialności, w której ja mogę tworzyć, no mogę kontrolować tych ludzi. A ludzie, którzy mają, w sensie kontroluję ich poprzez strąszenie ich takim labiryntem, a ludzie, którzy mają przejść przez ten labirynt, dostają mapę w postaci prawnika.
To jest... Droga jest niebezpieczna, weź to ze sobą. I tam taki mały Bartek Zakrzewski.
Prawnik. Ale trochę tak to widzę. To jest fajne bardzo. Mi się podoba.
W sumie. Musisz mieć mapę. Bierzesz prawnika ze sobą. Chodźmy dalej. Aha, ja za 10 minut będę musiał się powoli zbierać w ogóle.
Dobra, to będziemy szybkie newsy w takim razie. Więc Kanada! Mus to jest łoś, ucieka z zoo i...
Co, czekaj,
że tak powiem, przyprawia bykowi parę, przyprawia bykowi rogi.
W sensie rucha krowy?
Tak, rucha dużą ilość krów.
Wow, jest w ogóle krzyżówka łosia i krowy? Wow.
Nazywa się kroś.
Ale to musiało być zajebiste dla tych krów. Taki, wiesz, jak taki z innego kraju przyjechał taki koleś. Jaki ma wielkie łopaty.
No, dokładnie, trochę tak.
Penis size.
O, jest. Jest.
Bull penis.
Muskał hybrid. Jest coś takiego.
Coś jak się nazywa?
O kurwa, ale wygląda strasznie.
O Jezus. Ej stary, ja teraz ci powiem porównanie wielkości penisów. Kurwa. Poproszę o jakąś konkretną odpowiedź w Reddit, a nie jakieś takie debilne domysły. Musisz wiedzieć, że byk ma kutasa o grubości 3-4 cm, co wydaje się dosyć mało, ale ma długość 80-100 cm.
No.
80 do 100. Aha, tylko że on ma...
Bo one mają kość w środku przecież.
Kurwa, może. Ale szukam teraz wielkości łosia. Animal penis size ranking, a nie, to jest Comedy Central.
Ej, w ogóle penisy są strasznie... W sensie układy rozdrocze są strasznie śmieszne. Zawsze mi rozwalało kacze korkociągi. Czekaj. Ale strasznie wyglądają te krzyżówki. Jak taki ciapaty łoś. To jak jackalope.
Mam dosyć szukania wielkości kutasa tego.
Don't do it, man.
Nie potrafię znaleźć konkretnej odpowiedzi, bo byk od razu ci... Google ci powie od razu, nawet bez wchodzenia na Wikipedię. On wie, czego szukasz.
Okej. Okay. Lecimy dalej.
Jestem zawiedziony. My w ogóle przeskoczyliśmy parę rzeczy też.
Nie.
Tak, w Warszawie wąż uciekł na wolność i ma 6 metrów długości i płynie rzeką w górę rzeki, także uważajcie, bo wciąż go nie złapali. Walmart wprowadza system, opatentował system podsłuchiwania własnych pracowników pod pretekstem monitorowania zużycia plastikowych torebek.
Wow, to jest niezłe. To jest tego, to wrzuć następny news do kącika robotycznego.
Tak? Dobra.
No, na następny tydzień. To jest fajne do pogadania.
A, dobra. Na razie to tutaj zostawię. Losing face in front of children. W Teksasie. Kobieta zaparkowała na stacji benzynowej, zatankowała, poszła zapłacić i miała dwójkę dzieci z tyłu samochodu. Jakiś mężczyzna podbiegł, wsiadł do samochodu, odpalił. Ona dopadła do auta, sięgnęła do schowka na rękawiczki i postrzeliła go w twarz. Mam nadzieję, że to go obudziło, powiedziała w wywiadzie. Co ciekawe, facet przeżył. Zawieźli go do szpitala. Podoba mi się taka bezpośredniość, taka... Zabierasz samochód z moimi dziećmi. Postrzelaj cię w twarz.
W sensie nie wiem, czy ona celowała, nie? W sensie wydaje mi się, że po prostu strzelała w wielką stronę.
No była blisko niego, nie? No bo tak naprawdę była z tyłu z tymi dziećmi, sięgnęła przez pasażera siedzenie do schowka.
Jest.
I strzeliła w niego, no co?
Nie kradnij ludziom samochodu z dziećmi.
No to w sensie... jest kiepski... To jest tak jak z dzikami. Jeśli locha ma małe, to generalnie nie podskakuj, nie zbliżaj się tam.
Stary, uważaj na mnie.
Poza tym ty w ogóle skrzywdzisz to dziecko przypadkiem i potem nie wybaczysz sobie do końca życia.
Ja miałem ten motyw z dzikami, przerażający. Tak? No mówiłem ci.
Z kajtem coś było? Czekaj, próbuj sobie przypomnieć, gdzie to było. Na Mietkowie? Mhm. Nie pamiętam tej historii.
Nie, na Wolinie. Na Wolinie miałem taką historię.
Na Wolinie były krowy tylko, które łaziły wszędzie.
Nie, na Wolinie miałem historię z dzikami właśnie i to była przerażająca historia.
Chcesz ją przypomnieć, czy zostawisz na później?
Nie.
Dobra.
Nie chcę. No miałem taki motyw, że musiałem przedrzeć się przez krzaki, kiedy gdzieś tam mi spadł w chuj ciężki latawiec do wody. Mhm. Jak go wyciągnąłem i szedłem, to nagle trafiłem na małe warchlaki. I zaczęły wszystkie dookoła, chyba były z tych dziwnych, i wszystkie zaczęły tak głośno, wiesz, chrumkać. I ja tylko tak idę i tak te warchlaki tak, nara, spierdalaj. I wszystkie, żeby tylko jeden mi wpadł do wody, nie? Bałem się, że jak tylko, wiesz, że zaraz we mnie wjedzie na rozpędzona jakaś locha w tych krzakach, w których ja nic nie widzę, nie?
Może były zdziwione wszystkie, wiesz, tym, co nosisz w rękach. Klawiatury do góry?
Klawiatury do góry to jest napad! Więc wyobraź sobie, że ktoś przychodzi do ciebie do biura, wyciąga pistolet i mówi ci: przepisz, kurwa, kij w dupie na mnie. Oddaj mi klucz do swojej domeny.
Ja mówię, oczywiście, mogę nawet zrobić ci loda, tylko zabierz ten pistolet. A potem jak tylko odłożyłby pistolet, to zaczkałby
go. 43-letni włamywacz przygotował się do roli stulecia, założył na głowę rajstopy, do siebie okulary przeciwsłoneczne oraz kapelusz. Właściciel domeny... Aha, do it for state, nie wiem co to za domena. Ale no, fajnie, fajny pomysł, żeby napad z bronią w ręku na domenę.
Na pewno nie będą wiedzieć, kto ukradł tę domenę. O, dziwne. Czemu nie zarejestrował po prostu tego, takiej samej domeny, tylko z zerem zamiast o w do it? Albo coś, nie wiem. Ludzie nie myślą.
Nie no, zakładam, że właśnie... Nie wiem, podoba mi się zawsze łączenie takich cyberprzestępstw. To jest takie... Wchodzimy w takie cyberpunkowe klimaty, typu, wiesz, nie tylko przelej mi swoje pieniądze, ale właśnie coś takiego, co rozmywa gdzieś tę odpowiedzialność. W sensie potrzebuję na chwilę twoją domenę, żeby zrobić coś tam.
Potrzebujemy wyłączyć dostęp do światła na tym piętrze i tamtej korporacji.
No, brzmi to trochę tak, nie? No. Brzmi to trochę tak.
Fajnie, cieszę się.
Jestem zwolennikiem prostych planów, ale wielkim fanem skomplikowanych.
A największym fanem jestem bardzo skomplikowanych planów, które próbują zrobić coś bardzo prostego. Ej, chciałbym przeskoczyć teraz te dwa newsy, żeby przeczytać jeszcze to, co napisał nam AE w piłce w trybuny.
Tak, to też może przerzucić do... Zaznaczę tylko, żeby to przerzucić.
To zaznacz, a ja zacznę czytać, jeśli mogę, bo to jest coś. Czekaj, piłka w
trybuny. Piłka w trybuny! Senior citizens, although slow and dangerous behind
the wheel, can still serve a purpose. Okej, uwaga.
Jezu, ja nie wiem, czy ja chcę to słuchać.
Ja to przeczytam, a ty wyłącz uszy, jak będziesz potrzebował.
Tak zrobiłem.
Końcówka jest ciężka tylko. Ale pisze.
Nie.
Jakiego najokropniejszego stolca widzieliście w życiu?
Nie.
Z chęcią podzielę się z wami swoim
wspomnieniem. Ja wychodzę.
To były wakacje. Jakieś 2 lata temu dorabiałem na budowie swojego ojca. Pamiętam, że to był remont jakiegoś niewielkiego sklepu, gdzie dostawały mi się całkiem lekkie obowiązki, jak na przykład składanie aluminiowych kasetonów albo skuwanie kafli takim śmiesznym, dużym młotem udarowym Makita XD. Zdarzyłem poznać paru pracowników i wyrobić sobie o nich zdanie. To byli prawdziwi chłopi. Wypisz, wymaluj robol z przeciętnej polskiej budowy. Krągłe, wąsate Janusze w roboczych spodniach na szelkach. Z Januszami nie było problemów. Zwyczajnie pracowali, ale nie byłem świadomy, do czego oni są zdolni w innych aspektach. Pewnego dnia zegar biologiczny... Sorry, że czytam to jak romans. Pewnego dnia zegar biologiczny dał znać, żeby wypuścić kreta na spacer. Sklep jeszcze nie miał skończonych toalet, więc nie pozostało nic innego, jak zaopatrzyć się w poczciwą porcję papieru i udać się do Toy-Toya. Plastikowa chatka na tylu chłopa była tylko jedna. Już miałem otwierać drzwi do komnaty, ale właśnie wygramolił się z niej jeden z Januszy, podciągając szelki swoich spodni. Hehehe, młody, lepiej trochę poczekaj, bo dramat jak skurwesyn. Z chęcią bym poczekał, ale kret ponaglał, więc tam wszedłem bez czekania. To, co zobaczyłem po uniesieniu klapy, przeszło moje najgorsze myśli. To był balas o szerokości pięści, a długości niewiele krótszej niż przedramię nastolatka. Parujący mleczny baton okazale prezentował się na pagórku z papieru toaletowego w dziupli Toy-Toya niczym kot na parapecie w słoneczne popołudnie, ale to nie jego rozmiary najbardziej mnie zszokowały. On był zlepiony z mniejszych kawałków kału przypominających swoim kształtem kangusa. Tak, ogromny stolec wyrzeźbiony z puszystej pszenicy. Jego fetor tak sparaliżował mi węch, że czułem jego ostry zapach przez godzinę. Nie czułem zapachu swojej śniadaniowej bułki. Do końca miesiąca srałem za sklepem, a kangusa nie jem do dziś. To pisał AE. Znaczy Mateusz poszedł, on nie wróci? Kurde. Przepraszam, Mateusz. Młody W pisze. Dzięki AE za podzielenie się tą historią. Jestem wdzięczny.
Skończyłeś, nie?
Tak, skończyłem już.
No dobra, trafiłem akurat.
Nie wiedziałem, że...
Nie mów, nie wiem. Ja to tak zrobię. Czekaj, zróbmy tak. Zmień na biały ten.
A, to też mogę zrobić, czekaj. Zmień na biały. Ciach. Wydaje się, że nic tam nie ma, ale tak naprawdę jest. Czytaj, co młody W pisze.
Nie wiem, czy chcę.
To możemy kończyć.
Boję się już teraz. Młody W pisze. Gnębienie kogoś za pomocą nowoczesnej technologii. Chyba już to zrobiłem. Kiedy moja dziewczyna ogląda coś na telewizorze przy pomocy Chromecasta, regularnie podmieniam stream na coś innego za pomocą smartfona. Ona ogląda serial, a tutaj never gonna give you up, never gonna let you down.
Nie wiem, czy to podchodzi pod gnębienie.
Nie, wydaje mi się, że to jest po prostu trzymanie relacji z kimś.
Tak, tak to się nazywa relationship. To jest statek relacji.
Jest.
Kuliński pisze, w kwestii obiektów widzianych z kosmosu również zwykle miewam mieszane uczucia. Dlatego choć dziennikarze zwykle nie wiedzą, o czym piszą, my możemy sobie wygrzebać kilka definicji. Po pierwsze, kosmos to przestrzeń znajdująca się poza linią Kermena, czyli ponad 100 km nad poziomem morza. Po drugie, rozdzielczość zdrowego młodego ludzkiego oka na chwilę obecną szacowana jest na maksymalnie 0,3 minuty kątowej, chociaż kiedyś obstawiano jedną minutę. A zatem gołym okiem z kosmosu można zobaczyć obiekty od 8,7 metra, czyli na przykład tego penisa z Australii. Czy z taką informacją można błysnąć na imprezie? Oczywiście, że tak, ale wyłącznie przed ludźmi konkretnego typu, którzy są jedynymi ludźmi, przed którymi warto błyszczeć.
W sensie, mi się wydaje, że to jest jeden z najlepszych rzeczy, jakie widziałem. W sensie, podoba mi się to narzędzie. Podoba mi się to, jak podszedłeś do problemu.
Tak, ja myślę, że Myślę, że spokojnie mógłbyś zaimponować lasce, chociaż nie każdej lasce.
W sensie, wydaje mi się, że... Umówmy się, jeżeli masz takie informacje, to nie musisz imponować kobietom. Kobiety same przychodzą do ciebie.
Ale za to, jakby był laską i powiedział coś takiego na imprezie, to jestem pewien, że miałbyś prawie każdego kolesia. Także dziewczyny, nauczcie się, czym jest linia Kermana. Pierdolę. Dobra, stary.
Jest zajebista rzecz.
Muszę się zwijać, bo muszę zawieźć kota do weterynarza zaraz. Taki jest los.
Jestem pod wrażeniem też tego Wolframa.
Wolfram Alpha?
Że wie, co, że ma zdefiniowane po prostu to.
W ogóle to jest ten taki... ta wyszukiwarka, która odpowiada na pytania, nie?
Kuliński, napisz tam, skąd wiesz takie rzeczy. W sensie, skąd na przykład wiedziałeś, jak to się nazywa? Czy to ze studiów, czy z jakiejś innej rzeczy, czy
może
gdzieś wyczytałeś podobną rzecz? W sensie, tak, ale to brzmi jak coś, co on kiedyś przy jakiejś okazji już sprawdził.
Może. Jest na...
jestem ciekaw, czy to padło gdzieś na studiach, czy ten. Czy przy okazji czegoś innego, ale brzmi zajebiście.
Dobra, słuchaj, musimy kończyć na dzisiaj, niestety. Muszę się zwinąć. Pozwól, okay, że...
Czy robimy szybko aftershow?
No, jeśli potrzebujesz o czymś powiedzieć, to...
Nie, mogę w skrócie tylko powiedzieć jedną rzecz. Mam do polecenia serial krótki, nazywa się Barry. I Barry to jest serial... Barry to jest serial o zabójcy, który trafia do Los Angeles i przypadkiem wpada w scenę aktorów teatralnych i filmowych. Czyli trafia do miasta, gdzie wszyscy, każda kelnerka, która podaje ci jedzenie, jest aktorką.
Nie, Nowy Jork? Nie, czekaj,
nie,
Los Angeles.
Los Angeles. No właśnie, jest bardzo dobry. Po pierwsze jest to jakby, wiesz, masz kolesia, który jest takim totalnym socjopatą, który trafia do tego miejsca, gdzie potrzeba jest jakby, gdzie potrzeba jest dużo emocji. Więc nie możesz się w tym za bardzo znaleźć. Po drugie, serial jest stworzony przez Billa Heidera, czyli jakby jednego z uczestników, możesz go znać z Saturday Night Live. On jest niesamowity. On ma bardzo szeroką grę aktorską. Grał w wielu rzeczach, w sensie i ma...
Znam go.
Jako, że grał w tych skeczach, to jest bardzo plastyczny. I raz, że to napisał, napisany jest niesamowicie, a dwa, że gra w tym. I gra w tym bardzo dobrze. Więc, no nie wiem, ja widziałem chyba pierwsze 3 czy 4 odcinki. I jestem zachwycony tym, jak jest to zrobione. Trochę mi się to taki... A dwa, że to jest komedia, więc... W tym wszystkim jest to taki mocny czarny humor. Wiesz, jaki to jest klimat?
Jaki?
Klimat, pamiętasz Voices? Film?
Tak.
Z tym? To jest mniej więcej ten klimat.
Czy ja nie widziałem jakiegoś o tym serialu, jakiegoś ostatnio czegoś na YouTubie?
A przy okazji cały klimat tego jest taki bardzo drive'owy. To znaczy, jest ta izolacja, wiesz, izolacja w wielkim mieście, gdzie każdy jest tak narcystycznie zapatrzony na siebie, że po prostu on jako socjopata jest jedynym, który patrzy na innych. Więc to jest dla mnie tak ciekawe, taki efekt właśnie tego, że w świecie, gdzie wszyscy są narcystyczni, on jako człowiek, który jest, wiesz, socjopatą, jest jedynym, który jest w stanie patrzeć na innych i dostrzegać to, co tam jest.
No, muszę sobie zobaczyć ten odcinek.
Mi mocno podszedł. Kolej jest. Serial jest nominowany w ogóle do 6 Emmy, więc jest.
Ej, spoko.
No na razie jest dobrze. Na razie działa dobrze. A poza tym Bill Hader po prostu się sprawdza w tym niesamowicie.
No, on jest też charakterystycznym aktorem.
A jako, że kolej zostawił Saturday Night Live jakiś czas temu, to bardzo mocno mu kibicowałem, żeby zobaczyć, co wyjdzie z tego. Mm. I jestem pod wrażeniem.
Byłeś fanem, nie zawiodłem cię.
W sensie, wiesz, masz takich ludzi, którzy są skazani na wiesz, no skazani na tanią komedię, typu właśnie Saturday Night Live. I kiedy widzisz tych ludzi, którzy mają, wiesz, i chcą pójść krok dalej i dostają pierwsze wciry, ale się nie poddają, no to wychodzi dalej z tego, nie? Na przykład, nie wiem, Jim Carrey jest też taką postacią, nie?
Nie, w czym?
No Jim Carrey jest też postacią, która pierwsze takie kroki też były gdzieś w Saturday Night Live. Potem był Belushi, nie? Z tego miałeś Blues Brothers, nie? Mhm. Wiesz, o co chodzi, że...
Jim Belushi to jest ten starszy, czy ten wyższy, czy ten niższy w Blues Brothers?
Niższy.
Okej.
Okay. Dan Aykroyd.
Dan Aykroyd, no jest ten drugi, no. I on grał też w Ghostbusters. Okej, okay, dobra. To kończymy w takim razie na dziś, stary. Wszystkich zapraszam na ibpodcast.blogspot.com, gdzie wszystkie linki znajdziecie do naszych rzeczy, wszystkie nasze podcasty z notkami i link do Discorda, na którym nagrywaliśmy dzisiaj na żywo i gdzie dzisiaj było z nami w pizdu osób. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nie odchodźcie, kiedy mówię około 30 osób. Super, jesteście ekstra. Dzięki za wszystko i co? I będziemy kończyć. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.
Wow, super.
Zobacz sobie ten kawałek anime, który zalinkowałem od tego momentu, który zalinkowałem minutę 5, bo tam jest...
O mnie mówisz?
Tak.
Polecam. Co to jest?
To jest takie anime o mieście, które jest na granicy ziemi i piekła. I ludzie tam sobie żyją. I ma zajebistą animację, super sceny akcji i dosyć fajnie pomyślane odcinki z faktyczną fabułą. Jest takie...
Nie widziałem żadnego anime od miliona lat.
To jest taki... Nie powiem, że to jest poziom Bebopa, bo się nastawisz na zbyt wiele, ale to jest podobny rodzaj opowiadania historii jak Bebop. Masz postacie, które są faktycznymi postaciami ze swoim życiem i i sytuacje, które się rozwijają w odcinkach, zawsze dotykają którejś z tych postaci, co jest, wiesz, fajną konstrukcją anime, nie? Fajnie się to ogląda. Anime nazywa się Kekai Sensen, czyli Blood Blockade Battlefront po angielsku.
Wow.
I sceny akcji
czyli
są zawsze takie na
maksa. W jaki sposób przetłumaczyć dwa słowa na trzy?
Ja nie wiem, co znaczy Kekai Sensen.
Mam wrażenie, że każde z tych słów, krew, blokada i front walki, to w ogóle po polsku to są cztery słowa, jestem pod wrażeniem japońskiego, że ktoś wrzucił to na dwa słowa.
Chcesz, żebym ci powiedział, co znaczy to dosłownie w translatorze?
No, czekaj, no jasne, że tak.
Nie powiem ci, wkleję ci tutaj. Wkleję ci na tym. Na Discordzie.
Naprawdę?
Opłata za ubezpieczenie macierzyńskie.
Co ty gadasz?
No, ja tego nie wymyśliłem. A, i Kumiko mówi, że to anime jest autora Trigana.
Teraz Blood Blockade Battlefront, czy to and Beyond, czy to oznacza coś z okresem w takim razie?
Nie wiem.
Że tamujesz krew dzieckiem i
Nie ma tematów takich krwi macierzyńskiej w anime, co prawda, ale nie wiem. Kumiko mówi, że to jest autora Trigana. Czego nie wiedziałem.
O, kurde.
Ale
Będę musiał sobie zrobić jakiś taki powrót do... taki, wiesz, powrót do...
Do anime?
No, taki motyw, że sobie zrobię jeden taki, wiesz, jeden taki tydzień, gdzie po prostu powiem, hej, dajcie mi teraz najlepsze rzeczy i zrobię, wiesz, i znowu będę miał spokój na 10 lat, czy coś takiego.
Jeśli będziesz chciał zobaczyć anime, to możesz trafić gorzej niż to. Po prostu tyle ci powiem.
No nie, to ja nie chcę czegoś takiego, w sensie ja chcę zobaczyć tylko najlepsze rzeczy, które się wydarzyły przez 10 lat.
Tylko to jest, najlepsza rzecz to jest tak subiektywna sprawa, stary.
Ostatnią rzeczą, którą jakby zmusiłem się do oglądnięcia i nie byłem nie byłem zawiedziony, to One Punch Man, który ty mi poleciłeś.
No to jest jedna rzecz lepsza jeszcze, tego samego autora, i to jest Mob Psycho 100. Jest to najlepsze anime, jakie widziałem ostatnie parę lat.
Konrad, dorastam. Nie jaram ja anime. Coś jest nie tak.
No, rozumiem. Znaczy ja też czuję, że dorastam, stary, bo mnie przestają bawić takie proste historyjki, które nie mają za dużo sensu. Ale lubię skomplikowane historyjki wciąż zanimowane. Dobra, spadamy. Naprawdę muszę lecieć. Trzymajcie się. To był...
Dzięki.
167 odcinek podcastu Inside Baseball. Z Wrocławia mówili do was Konrad Okoński, chłodny koleś w ciepłym pokoju.
Aha! I Mateusz Żarkowski, liżę twoją matkę.
Mam 29 stopni. Cześć!